studiu wschodnim wracamy do rozmowy z Tomaszem Rodziewiczem i Jerzym Jadeszko, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. I wracamy do Kresów Wschodnich i chciałbym, żebyśmy w tym momencie troszeczkę jakby podsumowali wątek, który rozpoczęliśmy jeszcze przed przerwą, wątek zbrodni w Ponarach. Rozliczenie tej zbrodni, panie Tomaszu, też nie było łatwe, nie jest łatwe.
Tak, no zbrodnia w Ponarach to była rozliczana jeszcze w okresie Związku Sowieckiego, bo trzeba pamiętać, że Litwa była wtedy socjalistyczną Republiką Radziecką. Tam udało się część tych oprawców skazać i część z nich została skazana na karę śmierci, inni na wyroki wieloletniego więzienia. Jednak tutaj we współczesnej Litwie ten temat, jak to się mówi, jest no taki no pomijany, nie jest poruszany, ponieważ jest on bardzo niewygodny z punktu widzenia politycznego i wizerunkowego państwa litewskiego. Ale jeszcze wracając do tej zbrodni ponarskiej, to musimy powiedzieć, że w Ponarach zginęło, było to też miejsce likwidacji elity, części elity Wilna, elity podziemia zbrojnego, młodzieży, bo na terenie Wilna i Wileńszczyzny w okresie wojny były bardzo silne struktury konspiracyjne. Ruch oporu był bardzo rozbudowany i tu też, tak jak mówimy o Orlętach lwowskich, grodzieńskich, tak tutaj też z chwilą wybuchu wojny w te struktury i w walkę podziemną masowo włączyła się młodzież. I tam właśnie w Ponarach zginęło bardzo wielu absolwentów, uczniów słynnych wileńskich gimnazjów, gimnazjum króla Zygmunta Augusta, Lelewela, jezuitów. To był właśnie kwiat młodzieży polskiej, który właśnie bez wahania ci młodzi ludzie podjęli walkę z narażeniem życia.
O tej młodzieży zaraz będziemy wracać, bo też były wspomnienia wczoraj przy okazji zaduszek kresowych. Natomiast teraz chciałem przenieść się z powrotem może do trochę do Grodna, ale jednak pozostając w Lublinie, bo niedawno pojawiła się taka inicjatywa z państwa strony, z państwa organizacji, by patronem ulicy, na której zresztą mamy teraz przyjemność rozmawiać, ulicy Obrońców Pokoju, no pojawił się nowy patron, właśnie Obrońców Grodna. Przypomnę tylko słuchaczom, że ulica, która teraz nazywa się Obrońców Pokoju, kiedyś nosiła nazwę prezydenta Lublina, Józefa Piechoty. Pewnie nie wszyscy pamiętają okoliczności, w jakich została wprowadzona nazwa obecna, bo przecież powiedzmy, że było to uczczenie ruchu Obrońców Pokoju, takich jak Ludwik Waryński czy Hanka Sawicka. I ta nazwa nawiązywała do Kongresu Intelektualistów właśnie w Warszawie w 1948 roku. Kongresu, który ten cały ruch Obrońców Pokoju, jednak całkowicie podporządkowany Sowietom, Moskwie, realizował ich właśnie zadania. Chluby na pewno taki patron nie przynosi. I państwo wychodzą z taką inicjatywą, też umożliwienie takiej inicjatywy było możliwe poprzez nową ustawę, która wprowadza zakaz chwalenia, gloryfikacji choćby właśnie patronów komunistycznych ulic w Polsce. No i co się dzieje z tą inicjatywą, panie Jerzy?
No w tej chwili, tak jak pan wspomniał, złożyliśmy ten wniosek i on jest, czy miał zostać, albo już jest przekazany do prac w komisji konkretnie. W komisji, która zdecyduje, czy ten wniosek się kwalifikuje akurat pod ustawę i pod zmianę ulicy, tak? I jaki to będzie też pewnie miało wpływ, zmiana ulicy na na mieszkańców, tak, i na świadomość tego, ponieważ, no, tak jak pan wspomniał, obecna nazwa Obrońców Pokoju gloryfikuje działaczy komunistycznych, natomiast my chcieliśmy uczcić obrońców Grodna, które gdzieś tam zaczęliśmy o tym mówić, ale może też nie skończyliśmy, gdzie około od 1500 do 3500 osób stawiało czoła w końcowej fazie nawet do kilkudziesięciu tysiącom wojsk sowieckich, tak? I szacuje się, że nawet to było, mogło być nawet pod koniec walk nawet kilkaset czołgów. Czyli obrona była naprawdę zaciekła, pełna ofiar. Było mnóstwo przypadków używania dzieci jako żywych tarcz, tak? Młodzieży jako żywych tarcz przez Sowietów. Tak jak pan też wspomniał, że ogromne represje spotkały miasto za to, czyli nawet już w trakcie trwania walk ponad 300 osób zostało rozstrzelanych. I te rozstrzeliwania później po walkach trwały bardzo długo. Rozstrzeliwano wszystkich, policjantów, pocztowców, każdy, kto nosił w ogóle jakiś element polskiego munduru, polskiego orzełka, był rozstrzeliwany bez sądu. Poza tym wyszukiwano obrońców, albo pseudo nawet obrońców, tak, według donosów różnego rodzaju. Także, tak jak mówię, no, miasto stawiło heroiczny opór, zapłaciła za to krwawą, bardzo dużą cenę. Natomiast jak gdzieś tam teraz ostatnio analizowałem, jaka jest świadomość tego wydarzenia wśród obecnej młodzieży, tak, Polaków, to okazało się, że jest znikoma. No, wiele osób nawet nie wiedziało, że coś takiego było, tak? I stąd też, no, zadajemy sobie pytanie, czy my w należyty sposób gdzieś to propagujemy to, czy my musimy czekać, aż szwedzki jakiś zespół zaśpiewa o naszych bohaterach, żebyśmy poznali, co się działo, tak? Jak było w przypadku bohaterów z Nadwizny. Tutaj sytuacja analogiczna. Przeważająca ogromna siła wroga była powstrzymywana przez 3 dni i przez ochotników, tak? I to spowodowało też, że wiele jednostek mogło swobodnie wycofać się na Litwę, ponieważ Rosjanie musieli spowolnić to tempo marszu. I stąd też ta inicjatywa, żeby jednak na każdym możliwym kroku rozpowszechnić. Tym bardziej, że tylko są 2 miasta w Polsce, które mają jakąś tam wzmiankę o Grodnie, tam we Wrocławiu i tak naprawdę w Warszawie, gdzie jest tam Aleja Obrońców Grodna, to dziś rondo imienia Obrońców Grodna. Natomiast ulice Obrońców Pokoju były przez władze komunistyczne prawie niemalże na siłę nakazywane w wielu miastach, tak? Więc wiele miast mamy z nazwą ulicy Obrońców Pokoju.
No, tym bardziej, że rola Lublina w ogóle jako pewnej ostoi tej tradycji Kresów jest, ale duża, ale powinna być pewnie jeszcze większa, życzylibyśmy sobie, bez wątpienia, prawda? Natomiast to jeszcze pozostając w tej tematyce agresji sowieckiej na Polskę, bo z tymi wydarzeniami łączy się z kolei historia niezwykłej postaci. Jana Bełbota, podporucznika Wojska Polskiego, który zginął kilka dni po tej agresji. Zginął też w takich tragicznych okolicznościach, w wysadzonym bunkrze w okolicach wsi Tynne. Panie Tomaszu, człowiek niezwykle, bardzo postać ciekawa.
Tak, właśnie. Też postać nieznana i dopiero w ostatnich latach jest bardzo, idzie jakoś taka, no, skutek różnych działań, informacji, popularyzacji tego typu zagadnienia, ale też właśnie podporucznik Jan Bełbot też jest symbolem, w ogóle przez profesora Ryszarda Szawłowskiego, znanego badacza wojny polsko-sowieckiej w 1939 roku, jest nazywany Raginisem wojny polsko-sowieckiej w 1939 roku i jest symbolem właśnie tego oporu wobec najazdu sowieckiego.
Dodajmy, że absolwent KUL-u.
Tak, student KUL-u praktycznie już miał ukończony program studiów, no ale niestety
przyszła wojna
i nie zdążył wykonać obrony pracy magisterskiej. I właśnie on jest też symbolem też miejsca walk Korpusu Ochrony Pogranicza, a konkretnie batalionu KOP Sarny, który właśnie zajmował fortyfikacje graniczne w rejonie właśnie Sarn. Też warto o tym powiedzieć, że była to tak zwana linia Sosnkowskiego, nazwana od autora, inicjatora projektu budowy systemu fortyfikacji granicznych obejmujących praktycznie całą wschodnią granicę od Równego pod Baranowicze z wykorzystaniem rejonu Polesia. I właśnie tam też doszło do niezwykłego krwawych walk. Walk czwartej kompanii właśnie tego batalionu Sarny, gdzie właśnie służył porucznik Jan Bołbot. I właśnie ta postawa kilkudziesięciu żołnierzy, którzy zupełnie otoczeni, nie mający żadnej możliwości kontaktu, dodatkowego zaopatrzenia, no, trwali w tych schronach bojowych do samego końca i nie poddali się Sowietom, chociaż mieli propozycje. Sowieci ich namawiali. Oni jednak postanowili wytrwać na posterunku do końca i takim symbolem tego bohaterstwa jest porucznik Jan Bołbot, który właśnie jest też bliski Lublinianom ze względu na swoje związki rodzinne właśnie z naszym miastem, a też i również Towarzystwu Przyjaciół, temu środowisku wileńskiemu jest też bardzo bliską osobą, ponieważ wywodził się, urodził się w Wilnie, uczęszczał do szkoły, studiował, pracował, a później los go tutaj przerzucił go do Lublina i tutaj związał swoje życie właśnie i nadzieję na dalsze życie właśnie z Lublinem. No i stąd po prostu towarzystwo jakby jest zaangażowane w rozpowszechnianie informacji i po prostu jakby no przedstawianie tej postaci, która no zasługuje na no najbardziej jakiś taką rozpowszechnienie tego wzorca jest bardzo pozytywne, korzystne i z punktu widzenia takich no, potrzeb edukacji obywatelskiej, ponieważ jest on symbolem właśnie tego pokolenia wychowanego w okresie II Rzeczpospolitej, które stawiło, no powiedzmy, zdało egzamin w czasie II wojny światowej, dało no, świadectwo wielkiego patriotyzmu i oddania swojej ojczyźnie i zapłaciło za to no, cenę życia, także...
No właśnie, a skoro mówi pan o tej edukacji, o tej świadomości, o przywracaniu i kultywowaniu tej pamięci historycznej o takich bohaterach, czy dzisiaj to kultywowanie i przywracanie tej pamięci to jest wyłącznie domena takich organizacji, takich stowarzyszeń jak państwa, czy jaką rolę też powinno tutaj państwo pełnić, państwo w sensie instytucje, szkoły, samorządy, żeby jakby współgrać z waszymi działaniami, nie do przecenienia przecież działaniami. To dajmy może panu Jerzemu teraz chwilę do...
Znaczy, jaką rolę? No przede wszystkim informowania, tak? No, informowania już nawet na poziomie szkół i akcentowania tego. Wspierania takich inicjatyw, tak jak nasza, typu zmiany nazwy ulic, tak? Czy nazywania nowych ulic.
A czy państwo macie, czujecie to wsparcie, czy czujecie pomoc państwa właśnie w tych swoich działaniach?
Tak, generalnie można powiedzieć, że czujemy tą pomoc państwa. Na zaduszkach też byli przedstawiciele wojewody, prezydenta miasta. Generalnie pomagają nam. Bardzo też nieocenioną pomocą też Instytut Pamięci Walki i Męczeństwa gdzieś tam okazywał i okazuje. Teraz w wyniku zmian jakichś tam prawnych, gdzie niektóre role tego instytutu ma przejąć IPN, to troszkę jest zamieszania. Natomiast wsparcie państwa jest odczuwalne, natomiast zawsze to wsparcie mogłoby być większe, tak? I ten akcent na uświadamianie społeczeństwa mógłby być położony troszkę większy.
Czego oczywiście życzymy. To jeszcze przypomnijmy może na koniec, bo dzisiaj w kościele Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, czyli w kościele po Brigitkowskim na ulicy Narutowicza w Lublinie, zostanie odprawiona msza święta w intencji rodaków poległych i pomordowanych w obronie Kresów Wschodnich. Początek już za nieco ponad godzinę, o godzinie 16. Tymczasem ja bardzo dziękuję moim dzisiejszym gościom, byli nimi Tomasz Rodziewicz, dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
I pan Jerzy Jadeszko, dziękuję bardzo. Rozmowę i to wszystko w naszym programie na dziś. Za wspólną obecność dziękuję państwu Jarosław Gołofit, który audycję zrealizował, i Tomasz Nieśpiał. Natomiast Studio Wschodnie wraca tradycyjnie za tydzień. Do usłyszenia w niedzielę tuż po godzinie 14.